Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie, no i myślę, że powrócimy do tych naszych odznaczeń, tych ważnych odznaczeń państwowych, czyli Orła Białego i Virtuti Militari, bo o tym drugim jeszcze nie mówiliśmy. Natomiast no, bardzo ciekawe były spostrzeżenia dotyczące Orderu Orła Białego. Wiem, komu go odebrano, między innymi Witosowi.
Tylko, to był tylko jedyny i wyłącznie. Przypadek.
Wiemy też, kto taki order otrzymał. No, najbardziej takie chyba kuriozalne sytuacje były w przypadku przyznania tego orderu Suworowowi, który był no, w pewnym sensie autorem rzezi Pragi, no i świętemu Klemensowi, który z kolei tych wszystkich, którzy na Pradze ucierpieli, ratował.
Tak, no ponieważ tutaj czynnik polityczny był bardzo istotny, czyli w różnych okresach wręczano ten order, krótko mówiąc, i bo tu mówimy o orderze Orła Białego, ale był jeszcze order świętego Stanisława. On był trochę niższy rangą, ale mniej więcej w tym samym czasie, czyli mówimy tutaj głównie o panowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oba te ordery były w obiegu, oba były niezwykle cenione i oba dostały się bardzo wielu postaciom, które po latach zostały ocenione jako zdrajcy, jako czasami straszliwi przeniewiercy, oszuści, no nie mówiąc już o obcokrajowcach, którzy po prostu przyczynili się do rozbiorów Polski czy do późniejszych represji w różnych czasach. Tymczasem, tak jak powiedziałeś, jedyny przypadek pozbawienia orderu to w 1932 roku Orła Białego odebrano Wincentemu Witosowi z powodów czysto politycznych. Czyli to była pewna gra polityczna, ale zwrócono mu ten order w 1939 roku już po klęsce wrześniowej, czyli to była decyzja rządu londyńskiego, a mówiąc ściśle pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Trwa wojna, wydawałoby się, że są ważniejsze sprawy, tak? Nie. Dla nich to była ważna sprawa, bo to miało znaczenie polityczne. Natomiast nigdy nikomu w tamtych czasach, no aż po najostatniejsze czasy, nie przyszło do głowy na przykład odbierać order carycy Katarzynie, Benito Mussoliniemu czy innym tego rodzaju postaciom, właśnie jak Aleksander Suworow, o którym przed chwilą, Konradzie, wspomniałeś. Ja mówię o tym, proszę państwa, również dlatego, że utrwaliła się inna praktyka. Co prawda nie odbierano tego orderu osobom dawno nieżyjącym, czyli to miałoby wymiar czysto symboliczny, ale jak najbardziej nadawano go osobom dawno nieżyjącym, tak? Czyli na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, szczególnie za prezydentury Andrzeja Dudy, no to ta lista odznaczonych orderem Orła Białego bohaterów na przykład podziemia Armii Krajowej czy generałów II wojny światowej jest bardzo długa. No tylko, że ci ludzie nie żyli od 70 lat często, tak? Więc to był akt czysto symboliczny. No to zostało w Dzienniku Ustaw wydrukowane, że generał Anders otrzymuje order Orła Białego, mimo że generał Anders od dawna oczywiście nie żył. Jeżeli ktoś miał tu satysfakcję, to rodzina, potomkowie, tak? Czyli krótko mówiąc, praktykowano nadawanie orderu osobom nieżyjącym, nie praktykowano odbierania Orła Białego osobom nieżyjącym. Chociaż właściwie cóż by broniło prezydentowi wydać akt pozbawiający orderu Orła Białego przywódcę faszystowskiego państwa Włoch Benito Mussoliniego. No, dla przykładu. Można by to spokojnie zrobić. Ale ja chciałbym, proszę państwa, o czym innym. A mianowicie, no nie da się ukryć, że od samego początku było to odznaczenie, które miało ogromny wymiar polityczny. Czyli po prostu było narzędzie pewnej polityki. No a gdzie polityka, gdzie próby pozyskania sobie popleczników, czasami przekabacenia kogoś, spowodowania, że przejdzie z jednego obozu do drugiego, no tam się pojawia element korupcji politycznej. Korupcja polityczna w XVIII wieku była czymś na porządku dziennym, podobnie jak wszelka korupcja. Polska była krajem nie tylko anarchicznym, chaotycznym, bez administracji, ale również krajem przeżartym korupcją od najniższych szczebli po najwyższe. Korupcja była czymś tak oczywistym, była tak jednoznacznym elementem wszelkiego życia społecznego. W wojsku, w sądach, podkreślam, w sądownictwie, w szkolnictwie, w kościele. No przecież te rozwody, które dawano po prostu seryjnie. No. Znamy historię biskupa Sierakowskiego, który po prostu za niewielką opłatą dawał rozwody każdemu, kto się zgłosił. Tak? Czy jak był wielki dwór, no to się zaczęło od tego, że książę tam się postanowił rozwieść, no to trochę trwało, trzeba pisać do Rzymu, a potem ten biskup zaczął seryjnie fryzjerów rozwodzić, lokaji, przyszedł taki lokaj, powiedział, że on nie chce już tej żony, chce, a to on mu dał rozwód, oczywiście za pieniądze. I z tymi orderami, proszę Państwa, niestety było podobnie. Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, bezcenne źródło do tamtych czasów, bardzo dużo na ten temat mówią, zwłaszcza, że sam Duklan Potocki no, był takim przybocznym, takim chłopcem na posyłki, no ale wysokim rangą oczywiście. On sam był szambelanem królewskim. I on się związał z bardzo ciemną i nieciekawą postacią, chociaż już u schyłku swoich lat, czyli Józefem Stępkowskim, wojewodą kijowskim, który do historii przeszedł jako straszny Józef. Ach, to tak, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. On został wysłany, żeby uśmierzyć bunt na Ukrainie, zwany Koliszczyzną. No i zrobił to w ten sposób, że zajeżdżał jakieś okolice, potrafił aresztować setki, jeśli nie tysiące mężczyzn naraz, czyli właściwie można internować, po czym bez umiaru wydawał wyroki śmierci, bądź karał tych mężczyzn, którym wcale nie udowodniono udziału w buncie, na przykład obcięciem prawej dłoni. No, był to naprawdę krwawy Józef i myślę, że na Ukrainie bardzo długo go pamiętano. No, ale tak się stało, że krwawy Józef był w młodości przyjacielem Stanisława Augusta, kiedy nikomu się jeszcze nie śniło, że młody Poniatowski zostanie królem. I ta przyjaźń przetrwała przez wiele lat. Stępkowski miał ogromne wpływy u króla, no i był w stanie przeróżne sprawy załatwić. A Ochocki był jego prawą ręką od dealowania tymi wszystkimi wyróżnieniami. Posłuchajmy. Pan wojewoda przywiózł kilka przywilejów i orderów, które mi natychmiast porozwozić kazał. A mianowicie dla kasztelana żytomierskiego Pruszyńskiego Orła Białego, dla jego syna Józefa świętego Stanisława. Niepodobna wyrazić ukontentowania, jakiego doznali na widok upragnionych dekoracji. Jechałem z panem Józefem kariolką, czterema prześlicznymi końmi gniadymi, a gdy mnie pochwalił, odpowiedział mi grzecznie: pan swoim jedziesz ekwiparzem. Jakoż zmusił mnie do ich przyjęcia razem z furmanem i powozem. Woziłem jeszcze dla Potockiego podkomorzego żytomierskiego order świętego Stanisława, dla podkomorzego rybińskiego, dla bierzyńskiego Orła Białego, a nigdzie się bez prezentów nie obeszło. Konie z kariolką zaraz sprzedać musiałem. Wojewoda dał mi za gniadosze 100 dukatów od słowa, a pani pułkownikowa Jankowska za kariolkę 60. Tak będąc 2 lata przy panu wojewodzie, jeżdżąc z nim 2 razy do Warszawy, gdzie zasiadał w czasie kadencji komisji wojskowej i w Radzie Nieustającej, 4 razy będąc posyłany przez niego z przywilejami na urzędy i ordery, którymi Stępkowski szafował, porobiłem dość ważne stosunki i znajomości na prowincji i w Warszawie, a co większa, tryb i sposób robienia interesów pojąłem. No i proszę Państwa, oczywiście tu mamy do czynienia z takim bardzo prostym aktem, no, że tak powiem, wymiany fantów.
Bardzo ładna ta forma, powiedzmy sobie szczerze, nazwania tego fantu. Dekoracyi.
Dekoracyja. No ta dekoracyja. Ja tu przywożę wam order, a za to dostaję prezent. No jaki on dostał prezent? Powóz z końmi i furmanem.
No tak.
Konie sprzedał, powóz sprzedał, ale nie pisze, co się stało z furmanem. Taka bardzo no, najprostsza korupcja. Ale wtedy się Ochocki nauczył, na czym to polega, o co tu chodzi. I posłuchajmy, minęło trochę czasu, jedzie nasz bohater Jan Duklan Ochocki do Lublina na Trybunał Lubelski. No to był taki rodzaj kadencji Sądu Najwyższego, to wtedy nazywano trybunałami, on tam miał bardzo ważne sprawy. On jest plenipotentem, w gruncie rzeczy z punktu dzisiejszego widzenia można powiedzieć, że jest takim pełnomocnikiem, takim adwokatem, który prowadzi sprawy swoich zleceniodawców. No, głównie chodziło cały czas o tego właśnie wojewodę kijowskiego Stępkowskiego, ale nie tylko. No i on przyjechał, tak się rozejrzał w sytuacji. Wyszło mu na to, że mniej więcej remisowo tak się będą układały te głosy w tym trybunale, więc trzeba pozyskiwać sobie zwolenników. No i proszę państwa, zarówno on w tym pamiętniku Ochocki, jak i inni pamiętnikarze z tamtych czasów opisują jako coś oczywistego takie pozyskiwanie sobie tych członków Trybunału, no czyli de facto sędziów. Tu się wydaje uczty, tego się upija, tamtemu się podsuwa jakąś dziewczynę, dosłownie, takie rzeczy się zdarzały. No, czy po prostu właśnie używa się jeszcze innych metod. No i posłuchajmy, jak postąpił Ochocki, chcąc pozyskać sobie kolejne kreski, czyli głosy. Poznał mianowicie z Kaliskiego i z Poznańskiego, czyli to zupełnie inne strony, przyjechali na ten trybunał pana Skrzypińskiego i pana Mierzewskiego, oba ludzie młodzi i majętni. Zbliżywszy się i przyszedłszy do lepszej harmonii, poddałem im, czemu by jako ludzie bogaci nie starali się o ordery. A jak je dostać? Odpowiedzieli. Dajcie mi po 95 dukatów, a w tydzień będziecie je mieli. Bałamucisz, więc nie dawajcie mi pieniędzy. Przyrzeczcie zwrócić, gdy ordery dostaniecie. Waruję sobie tylko przyjaźń waszą i trochę wdzięczności. Zaręczyli mi ją święcie. W ten sposób zyskałem sobie pewne kreski w komplecie. Wyprawiłem zaraz sztafetę do pana ekswojewody, dołączywszy własne 195 dukatów na przypadek, gdyby list mój nie zastał metropolity, do którego napisał, że potrzebuje orderów dla dwóch deputatów. Metropolita dał pieniądze i 8 dni odebrałem przez sztafetę dwa ordery, a moje dukaty na powrót. Zaraz z nimi poszedłem do marszałka, który zaprosił na obiad deputatów i sam włożył na nich ordery, a nazajutrz dał wielki obiad znowu dla nowych kawalerów. Niepodobna wyrazić ukontentowania tych młodych ludzi, niespodzianie udekorowanych. Osypywali mnie grzecznościami i pieszczotami, zwrócili pieniądze, obrzucali prezentami, których przyjąć nie chciałem, ale odtąd byli ze mną więcej niż bracia. Z tego powodu ksiądz prezydent, który choć majętny dotąd orderu nie miał, raz niby w żarcie powiedział mi z uśmiechem: szafujesz asindziej orderami, a o mnie zapomniałeś. Natychmiast pochwyciwszy za słowo, w jego pokoju napisałem list do ekswojewody i jego pokojowca wysłałem ze 100 dukatów, które dał prezydent. A 6 dnia wspaniała gwiazda pokazała się na piersiach prałata. Ja znowu prezentu, który mi chciał ofiarować, nie przyjąłem, ale zyskałem jak największe łaski. Kredyt mój poszedł bardzo wysoko i mnóstwo orderów przeszło później przez ręce moje. No i wiesz, Konrad, to jest bardzo wszystko chytre, bo tu nie ma takiej już prostej korupcji. Ja ci order, a ty mi 4 konie. Nie w tym rzecz.
Dajesz dwa ordery i dukaty na powrót.
No, te dukaty to nie. Tyle kosztowała czynność urzędowa. Ten, kto dostawał order, musiał zapłacić. Tego nie brał ani Ochocki, ani wojewoda. To szło do kasy króla. król nawet nie wiedział, kto dostanie finalnie te ordery, tak? Podpisywał w ślepo, bo był pewien układ polityczny, czyli był król, król ufał Stępkowskiemu, to był jego przyjaciel, który organizował tą partię prokrólewską tam w województwie kijowskim. I król dawał w ciemno te ordery, mało ordery. Tu jest mowa jeszcze o przywilejach, czyli to były często powołania na różne urzędy. No nie te najwyższe, oczywiście na urząd wojewody, czy no to już jednak król wiedział mniej więcej, kogo powołuje, ale na te niższe tego nic nie obchodziło. Podpisywał seryjnie. Ty będziesz podczaszym, ty będziesz stolnikiem, ty będziesz, no podkomorzy. To już była funkcja, która się bardzo liczyła w skali powiatu. No i oczywiście te przywileje na królewszczyzny, czyli na konkretne dobra ziemskie, tak? Które przynosiły konkretny dochód. Też Stępkowski mógł królowi podsunąć, król podpisał, więc w ten sposób to wszystko wówczas załatwiano, a Ochocki, który był niezwykle sprytny, no to wykombinował, a co z tego, że mu tam ktoś da prezent, no. To on woli mieć dług u tego kogoś, tak? Dług wdzięczności. Jak przyjdzie co do tego, to ty mnie poprzesz, tak? Ty dasz kreskę za moją sprawą. I to, proszę państwa, działało. No ale wróćmy jeszcze do tych orderów, jak powiedzieliśmy, było ich znacznie więcej. Do naszych czasów przetrwał order wojenny Virtuti Militari, ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1792 po bitwie pod Zielenicami. Zwycięskiej bitwie, gdzie polska armia pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego pokonała armię rosyjską w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Król pisał tak: przyszło mi do głowy przesłać rodzaj medali owalnych, które z jednej strony mieścić będą moje imię, z drugiej napis Virtuti Militari, czyli cnocie żołnierskiej za dzielność żołnierską, a które będzie można nosić na wąskiej wstążce podobnej do wstążki orderu świętego Stanisława. I pierwsze złote medale otrzymali książę Józef Poniatowski, generał Kościuszko, generał Wielchorski, generał Mokronowski, no i jeszcze kilkunastu, a razem 16 oficerów.
Powiedziałeś kształt owalny, to jeszcze było
tak,
inaczej.
To nie był krzyż. Właśnie. To miało kształt takiego owalu i tak z jednej strony był napis Virtuti Militari, a z drugiej Stanisław August Poniatowski. To potem się zmieniało. No, przybrało formę krzyża. Krzyż wielki, krzyż taki, to ma kilka stopni. O ile order świętego Stanisława i order Orła Białego nie ma żadnych stopni, jest po prostu jeden, jedyny. No to te inne, oczywiście tak jak również potem ustanowiony order Polonia Restituta, też jest kawalerski, oficerski, tak. i tak dalej. Natomiast, proszę państwa, ten wojenny order przetrwał, aczkolwiek tu zdarzały się sytuacje, że odbierano. I tak, proszę państwa, Wojciech Jaruzelski jako prezydent RP w 90 roku odebrał order Leonidowi Brzniewowi. Słabo to pewnie pamiętam. Z kolei Lech Wałęsa odebrał generałowi broni Iwanowi Sierowowi, czyli temu ruskiemu generałowi, co to Kraków wyzwalał. I z kolei Lech Kaczyński pozbawił orderu przestępcę Wincentego Romanowskiego, który po wojnie był po prostu ubekiem i znęcał się nad żołnierzami wyklętymi, no a Virtuti Militari dostał wcześniej za działania wojenne. Tak czy inaczej, to były niezwykle rzadkie wypadki i mówię to również w kontekście ostatnich wydarzeń, a mianowicie tego dość niesłychanego i niespotykanego aktu odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu. Mówię o tym, że był to akt dość wyjątkowy, bo to się niezwykle po prostu rzadko zdarza. Trudno znaleźć podobne przypadki w dziejach Europy, gdyż, proszę państwa, używanie tego typu zachowań w celach, no jakby nie patrzeć, politycznych, to jest ślepy zaułek. To wszyscy zaczną nawzajem sobie zwracać albo dawać w zależności od sytuacji politycznej. Wystarczy, że coś nam się nie spodoba i co, pozabieramy ordery. Przecież jest zwyczajem, że głowa państwa, czyli w naszym przypadku prezydent, obdarowuje tymi orderami inne głowy państwa. To nie jest tak naprawdę order prywatnie dla pana Zełenskiego, bo ja go lubię, bo to jest fajny chłop, tak? Bo miał fajne programy w telewizji. Nie, to jest wyraz szacunku dla państwa ukraińskiego. No ale trudno jest przyznać order państwu, więc przyznaje się głowie państwa. Teraz, pozbawiając tę głowę państwa tego orderu, no to jakby komunikujemy brak szacunku dla tego państwa. I tego się w dyplomacji nie robi. To tłumaczy, dlaczego nie podbierano swego czasu, przecież była taka możliwość. Dlaczego nie odebrano Katarzynie Wielkiej? Dlaczego nie odebrano Mussoliniemu? Dlaczego nie różnym innym dziwnym postaciom? No właśnie dlatego, że to jest elementem pewnej wielkiej, skomplikowanej gry dyplomatycznej. Tu ocenia się bardzo całościowo, tak? Jeżeli dajemy Order Orła Białego, czyli najwyższe polskie odznaczenie, na przykład prezydentowi Francji, to jest to oznaka naszego szacunku dla państwa Francja. Mówiąc najkrócej. I trudno teraz sobie wyobrazić sytuację, że my to odbieramy, bo to by znaczyło, że my już dalej nie szanujemy państwa Francja. Tak to się rozumie w języku dyplomacji. Odebranie, ten akt ze strony Karola Nawrockiego dowodzi albo braku doświadczenia i zrozumienia prezydenta, no nie było to niczego dziwnego, nie miał on wielkiego doświadczenia politycznego wstępując na ten urząd, albo bardzo świadome działanie polityczne obliczone na eskalację pewnego konfliktu. No i to jest bardzo groźne, wiemy już jak to się toczy. Wszyscy wybitni prezydenci i inni przywódcy ukraińscy odesłali swoje ordery, czyli to się eskaluje, tak? Czyli ta pewna wyrwa w relacjach się pogłębia. Oczywiście wiem, co było u początku, był to akt ze strony prezydenta Zełenskiego, niewątpliwie nieprzyjazny. Tylko pamiętajmy, że każde państwo ma własną politykę historyczną. Z samego faktu tego, że każde państwo ma swoją politykę historyczną, wynika, że one nie są takie same. One są rozbieżne. Różne wydarzenia historyczne inaczej widzimy. Oczywiście, jeżeli chodzi o wydarzenia tak straszliwe jak rzeź wołyńska czy Holokaust, nie może być dwóch punktów widzenia. Punkt widzenia może być tylko jeden, potępiający. Taki jest nasz polski punkt widzenia. Ale to nie znaczy, że musimy od razu wykonywać nerwowe ruchy. Takie jest moje zdanie.